Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Profetyczna funkcja wiernych świeckich, część pierwsza. Charakteryzując jakiś czas temu duchowość wiernych świeckich, mówiłem, że przez chrzest i bierzmowanie uczestniczą oni w potrójnym posłannictwie mesjańskim Chrystusa, a mianowicie kapłańskim, prorockim i królewskim. Chciałbym więc powrócić do profetycznej funkcji wiernych świeckich, która w ich duchowości odgrywa bardzo ważną rolę. Wpierw jednak wyjaśnijmy, co znaczy samo słowo prorok. Zwykle kojarzone jest ono z kimś, kto potrafi przepowiadać przyszłość i to niekoniecznie związaną ze sferą religijną. Jest to jednak zbyt uproszczone rozumienie. Wbrew pozorom trudno zdefiniować proroka, a wynika to z rozmaitych opisów biblijnych tej funkcji, jaka miała miejsce w historii zbawienia. W Biblii, na którą się składa 73 księgi pochodzące z okresu co najmniej 18 wieków, nie ma bowiem jednego uniwersalnego modelu proroka. Wiele postaci nazywanych jest prorokami, jak na przykład Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel czy Daniel, których określa się jako tak zwani prorocy więksi. Jednak różnią się oni między sobą. Różny jest ich czas, jaki poświęcili działalności prorockiej. Na przykład Izajasz działał około 40 lat, natomiast Abdiasz prawdopodobnie bardzo krótko, na co zdaje się wskazywać niewielka objętość księgi zatytułowanej jego imieniem. Różnice dotyczą też sposobu kontaktowania się proroka z Bogiem. U jednych są to widzenia, wizje czy głosy wewnętrzne, u innych jest to rodzaj transu. Także sposób przekazywania treści nadprzyrodzonych różny jest u poszczególnych osób. Najczęściej jest to przepowiadane słowo, ale nie brak gestów i symboli ilustrujących przekazywane orędzie, tak jak było to w przypadku Jeremiasza lub Ezechiela. Są prorocy powściągliwi w swoich słowach, inni zaś zachowują się jak aktorzy na scenie. Na przykład wspomniany Ezechiel, przemawiając, klaskał i tupał. Starotestamentalni prorocy różnili się między sobą także pochodzeniem społecznym i pełnioną rolą w życiu narodu wybranego. Mówi się też o dwóch typach starotestamentalnego profetyzmu. Jedni prorocy działali na dworze królewskim jako doradcy, na przykład Micheasz, inni zaś wśród ludu, bez aspiracji do odgrywania ważnych ról społeczno-politycznych. W zależności od roli w społeczeństwie starotestamentalna tradycja biblijna posługiwała się odmiennymi nazwami. Jednych więc nazywano właśnie z grecka prorokami, profeta, a innych widzącymi albo po prostu mężami bożymi. Nierzadkie było też określenie człowiek Boży. Jak widzimy, nie ma więc jednolitej koncepcji profetyzmu w tradycji biblijnej. Gdy jednak zestawimy różne formy tej posługi, to uzyskamy w miarę kompletny obraz tego, kim jest prorok. Wspomniałem, że zwykle proroka uważa się za osobę, która, tak jak wróżbita, przepowiada przyszłość. Istotnie wielu proroków starotestamentalnych, czerpiąc z natchnienia Bożego, potrafiło rozpoznać sprawy ukryte i trafnie przewidywać przyszłość, często odwołując się do przeszłości i pokazując, jak odczytywać własną historię w perspektywie teraźniejszości i przyszłości. Ale to zaledwie część ich działalności. Ważniejsze jest jednak to, że prorok to przede wszystkim zwiastun Bożej woli, odnoszący się zarówno do przeszłości, jak i przyszłości. Całe przepowiadanie i działalność proroków ukierunkowane były na przyjście Mesjasza oraz formację ludu Bożego. W takim sensie prorokiem jest święty Jan Chrzciciel. Święty Łukasz funkcję proroka rozumie jako pomoc w rozumieniu tajemniczego planu Boga, wypełniającego się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. I to jest najbardziej teologicznie uzasadniona koncepcja proroka. Zestawienie wszystkich opisów działalności proroków biblijnych pozwala więc uchwycić istotne wspólne elementy charakteryzujące tę posługę, mające odniesienie także do posługi ludzi świeckich. Po pierwsze więc, prorok jest człowiekiem natchnionym w ścisłym tego słowa znaczeniu. On jest absolutnie pewny, że mówi w imieniu Boga. Nie powołuje się na jakiekolwiek inne autorytety poza Bogiem, czego przejawem są częste zwroty: to mówi Pan Bóg, albo wyrocznia Pana. Ta pewność ma swe źródło w osobistym doświadczeniu bliskości Boga, głównie na modlitwie i medytacji. Nie zawsze było to dobrze rozumiane przez tych, do których prorok był posyłany. Nierzadko oskarżano ich bowiem o uzurpowanie sobie prawa do wypowiadania się w imieniu Boga, albo o chęć realizowania jakichś własnych ambicji. Prorok jednak, nawet z narażeniem życia, działa zgodnie z tym wewnętrznym przeświadczeniem i jest gotów zapłacić za to najwyższą cenę – oddać swoje życie. Drugą cechą proroka jest to, że zawsze występuje on jako osoba publiczna, a więc nie zamyka się w ciszy własnego domu czy szuka schronienia w murach świątyni. Przeciwnie, idzie na place i ulice, do ludzi, nawet jeśli jest tam źle widziany. Mówiąc językiem świętego Pawła, prorok ma głosić naukę, nastawać w porę i nie w porę, w razie potrzeby pouczać, podnosić na duchu z całą cierpliwością. Prorok pozostaje więc w bezpośrednim kontakcie ze światem, który go otacza. Dobrze zna ten świat i mechanizmy nim rządzące, ale nim nie gardzi i nie ucieka. Żadne środowisko nie jest mu obojętne i obce. Trzecią cechą proroka jest pozostawanie w sytuacji zagrożenia. Próżno szukać w Piśmie Świętym proroka, którego działalność byłaby powszechnie aprobowana i z entuzjazmem oklaskiwana. Wprost przeciwnie. Każdy z autentycznych proroków Boga Jahwe, każdy z nich doświadcza obojętności i tym samym, biorąc w ludzkich kategoriach, nieskuteczności działania, tak iż nieraz był przekonany o swojej klęsce. Często prorok doznaje otwartego sprzeciwu, a nawet prześladowania i śmierci, tak jak święty Jan Chrzciciel. Właśnie to jest poniekąd kryterium weryfikujące jego autentyczność. W przypadku proroków tych biblijnych i współczesnych, śmierć męczeńska jest najbardziej czytelnym i przekonującym argumentem za słusznością głoszonej przez niego prawdy i bycia posłanym przez Boga. W prześladowaniu mężów Bożych Starego Testamentu należy widzieć zapowiedź męki i śmierci Chrystusa. Natomiast doświadczenia proroków epoki chrześcijańskiej są odwzorowaniem Chrystusa ukrzyżowanego i, jak pisze święty Paweł, dopełnieniem w swoim ciele braków udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, jakim jest Kościół. W życiu proroków bywało, że sytuację zagrożenia stwarzał sam Bóg, który przez to zmieniał ich orientację życia, wyrywał z normalnej działalności i powierzał im trudne zadania. Dramatyzmu sytuacji proroka dodaje fakt, że w swoim ciężkim położeniu nie znajdował on psychicznego i emocjonalnego oparcia ani w rodzinie, ani w przyjaciołach czy osobach najbliższych. Czasem nawet wydawało się, że Bóg jest bardzo daleko. Warto jeszcze dodać, że bycie prorokiem jest w pełnym tego słowa znaczeniu powołaniem i charyzmatem. Tak było dawniej i tak i dziś. Jak dawniej, tak i dziś nie brak samozwańczych i fałszywych proroków, a więc ludzi nawiedzonych, manierycznych, którzy bardziej cenią sobie własne urojenia niż objawienie Boże i zdrową naukę Kościoła. Mimo iż dzięki internetowi dziś szybko zdobywają sobie dużą popularność, to jednak skutecznością zbawczą obdarowani są tylko ci prorocy, których Bóg powołał do tego zadania. Tamci zyskują popularność, ci natomiast prowadzą innych do uświęcenia. W ten sposób weryfikują się słowa Pana Jezusa o tym, że ziarno pszeniczne musi obumrzeć, jeśli ma wydać plon obfity. Prorok poniekąd musi ponieść klęskę, aby okazał się wiarygodny. Boży wybór do misji prorockiej czasem dokonuje się na przekór ludzkim dyspozycjom. Na przykład prorok Izajasz wobec Bożego wezwania ma świadomość, że jest niegodny. Mówi: biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach. Podobnie było z Mojżeszem, którego w mówieniu wyręczał jego brat Aaron, mający dar łatwej wymowy. Jednych Bóg powołuje w bardzo młodym wieku, jak na przykład Samuela, innych w wieku dojrzałym lub sędziwym, a jeszcze innym misję tę zleca tylko na krótki czas. Warto podkreślić, że prorokowanie jest charyzmatem. Jest to zatem misja udzielona przez Boga konkretnej osobie, mężczyźnie lub kobiecie, ale nie dla osobistych korzyści, ale dla dobra sprawy Bożej i zbawienia ludzi. Rzadko więc prorok ma osobistą satysfakcję czy materialną korzyść z powierzonej mu misji. Częściej zapłatą jest ludzka niewdzięczność, a nawet prześladowanie i śmierć. Jednak jego imię jest zapisane w niebie i wyryte na białym kamyku, mówiąc słowami Apokalipsy. Prorok zatem to człowiek wybrany przez Boga, który cieszy się asystencją Ducha Świętego, aby pomagał innym rozpoznawać wolę Bożą i wprowadzać ją w życie. Główną jego cechą jest wiara w jedynego Boga, który wymaga od proroka absolutnej wierności i posłuszeństwa. Przejawiają się one w jego postawie religijno-moralnej. Jak zaznacza katechizm Kościoła katolickiego, przez proroków Bóg formuje swój lud w nadziei zbawienia, w oczekiwaniu nowego i wiecznego przymierza przeznaczonego dla wszystkich ludzi. Przymierza, które będzie wypisane w sercach. Prorocy głoszą radykalne odkupienie ludu Bożego, oczyszczenie ze wszystkich jego niewierności, głoszą zbawienie, które obejmuje wszystkie narody.